Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie powiemy o orzeczeniu Sądu Federalnego w Oregonie stwierdzającym, że nie można traktować Stolicy Apostolskiej jako pracodawcy amerykańskich księży. Następnie zapraszamy na kolejny program z cyklu Rozmów o Wierze, który prowadzi Krzysztof Chudzik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego gościem jest ojciec Zygmunt Kwiatkowski, jezuita, od 30 lat pracujący w Syrii. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie syryjskiemu chrześcijaństwu, muzułmańskim inspiracjom i tragizmie wojny domowej. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Witam Państwa i zapraszam na nasz wtorkowy magazyn.
Stolicy Apostolskiej nie można uważać za pracodawcę księży posługujących w Stanach Zjednoczonych, orzekł Sąd Federalny w Oregonie. Tym samym oddalił on wniosek o obciążenie Watykanu odpowiedzialnością karną i finansową za przestępstwa popełniane przez duchownych. W tym konkretnym przypadku chodziło o irlandzkiego księdza Andrew Ronana, który pod koniec lat 60. ubiegłego wieku utrzymywał homoseksualne relacje najpierw z alumnami seminarium w Irlandii, a potem po karnym przeniesieniu do Stanów Zjednoczonych z uczniami kościelnych szkół średnich w Chicago i Portlandzie. Ksiądz Ronan porzucił kapłaństwo i zmarł przed 30 laty. Jedna z jego ofiar domaga się odszkodowania od Watykanu, twierdząc, że ze względu na hierarchiczną strukturę kościoła to właśnie Stolica Apostolska była pracodawcą księdza przestępcy.
Jak zauważa Jeffrey Lena, prawnik reprezentujący interesy Watykanu, wczorajsze orzeczenie Sądu Federalnego w Oregonie można uznać za precedensowe. Po raz pierwszy bowiem amerykański sąd tak dokładnie rozważył relacje, jakie łączą kapłana ze Stolicą Apostolską i jednocześnie orzekł, że nie ma żadnych faktycznych podstaw, by mówić w tym wypadku o zatrudnieniu kapłana przez Watykan.
W uzasadnieniu sędzia Michael Mossman oświadczył, że rozpatrując ten przypadek rozważył szereg analogicznych sytuacji w realiach Stanów Zjednoczonych. Przeanalizował m.in. działalność amerykańskich izb adwokackich, których uprawnienia względem adwokatów wydają się być podobne do tych, które Stolica Apostolska ma względem księży. Izba adwokacka może adwokata karać czy pozbawiać uprawnień, ale go nie zatrudnia ani nie zwalnia z pracy. Zdaniem sędziego Mossmana, gdyby sąd uznał Stolicę Apostolską za pracodawcę księży, to konsekwentnie również wszystkich katolików na świecie trzeba by traktować jako pracowników Watykanu.
Amerykańskie media postrzegają wczorajsze orzeczenie sądu w Oregonie jako wielki sukces Watykanu. Dzięki niemu Stolica Apostolska nie będzie się musiała odwoływać do immunitetu, jaki przysługuje papieżowi jako głowie państwa. Zarazem przypomina się, że odszkodowania, jakie Kościół w Stanach Zjednoczonych wypłacił faktycznym bądź domniemanym ofiarom rozwiązłości seksualnej wśród duchownych, przekroczyły już 2 miliardy dolarów. Cerkiew grecko-katolicka na Ukrainie chce iść za przykładem polskiego kościoła i tak jak on zainicjować proces pojednania z moskiewskim patriarchatem prawosławnym. Inaczej nie da się nam powstrzymać rusyfikacji Ukrainy ani ukrainofobii w Rosji, oświadczył zwierzchnik ukraińskich grekokatolików arcybiskup Światosław Szewczuk. W jego przekonaniu stało się dobrze, że to właśnie kościoły zainicjowały proces pojednania między Rosjanami i Polakami. Nie usłyszeliśmy wprawdzie, co Polacy przebaczają Rosjanom oraz za co Cerkiew Prawosławna chce przeprosić Kościół Łaciński w Polsce. Kiedyś być może zostanie to powiedziane, jednak dano bardzo wyraźny przykład oraz wystosowano silne wezwanie do pojednania, oświadczył arcybiskup Szewczuk.
Docenił on również fakt, że patriarchat moskiewski stara się nawiązywać relacje ze zwierzchnikami kościołów lokalnych, a nie tylko ze Stolicą Apostolską. Mam nadzieję, że coś podobnego stanie się również na Ukrainie i patriarchat moskiewski uzna nas za swego rozmówcę. Do tej pory mówiono o nas tylko w Watykanie i to zazwyczaj bez nas, zaznaczył zwierzchnik grekokatolików. W jego przekonaniu wspólne rozważenie bolesnych kwestii w świetle Ewangelii mogłoby doprowadzić do uzdrowienia pamięci i konstruktywnej współpracy.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Ojciec Zygmunt Kwiatkowski, jezuita, od 30 lat misjonarz w Syrii. Drogi ojcze, a właściwie po arabsku ojciec, pasterz duchowy to abuna, to należałoby powiedzieć drogi abuno. Pytanie, które chciałbym zadać, to takie związane z Damaszkiem, opisywanym w Dziejach Apostolskich chociażby. Jak to jest, kiedy się staje na tej ulicy i przed tym domem, w którym przebywał święty Paweł?
To najpierw jest tak, że nie dostrzega się ani świętego Pawła, ani tego domu. Dostrzega się miasto tak, jak ono aktualnie wygląda. Chyba że ma się przygotowanie i jakieś duchowe oczekiwanie, wtedy tak, wtedy to jest przeżycie. Przypominam sobie przed 30 laty, jak wracałem z lotniska i tak znienacka osoba, która mi towarzyszyła, powiedziała: a to jest właśnie okno świętego Pawła, to znaczy z tego okna spuszczono go, jak to mówią Dzieje Apostolskie. No, było to dla mnie głębokie przeżycie spotkania z tajemnicą nawrócenia i tajemnicą początków Kościoła.
Święty Paweł doznał cudu pod Damaszkiem. Nie sposób, rozmawiając z misjonarzem z Syrii, nie nawiązać do sytuacji, która tam właśnie obecnie się dzieje. Ojcze, jaki cud musiałby się wydarzyć, żeby w Syrii zapanował pokój?
Może najpierw sprostowanie. Zwykło się mówić w Polsce o tym, że to misjonarz, i zwykle z tym wyrazem kojarzą się wizje, obrazy kogoś, kto głosi wiarę chrześcijańską niewiernym, no i oni tam, zależy od jego zdolności, łaski Bożej, albo tysiącami, albo setkami idą, udają się do chrztu. Jeżeli takie są konotacje dotyczące tego określenia, no to ono jest niewłaściwe, misjonarz.
No tak, o taką specyfikę tej właśnie pracy misjonarskiej, w cudzysłowie powiedzmy, to jeszcze zapytamy.
Musiałoby się wydarzyć trzy cuda. Pierwszy to cud pokoju i spokoju na Bliskim Wschodzie, to kwestia Izraela. Mały kraj musiał być uznany i musiałby czuć się bezpieczny wśród tej masy odrębnych kulturowo i religijnie, przede wszystkim mówię tu o muzułmanach. Drugi cud to musiałoby dojść do porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Oczywiście tam wszystkie inne kraje, które pretendują do odegrania roli na arenie międzynarodowej, też się interesują tym regionem z zrozumiałych względów, ponieważ tam są światowe złoża ropy naftowej, teraz się mówi również o gazie ziemnym. A trzeci cud... cud porozumienia pomiędzy religiami. Być może, że to jest jakoś pierwotny cud albo leżący u podłoża, żeby religia nie była czynnikiem nie tylko dzielącym, ale wręcz teraz dochodzi do tego, że antagonizującym, powodującym wrogość i podsycającym nienawiść. Żeby odwrotnie, żeby religia była czymś, co przybliża ludzi, wzbogaca ich człowieczeństwo i ich zdolność do życia razem.
To są rozmowy o wierze, więc... Ojcze Abuno, jaka jest wiara chrześcijan, którzy znają Chrystusa dwa razy dłużej niż Polacy?
Po dziennikarsku nieźle to brzmi, że dwa razy dłużej znają. Rzeczywiście tradycja tam jest dużo dłuższa i dużo bardziej różnorodna, ponieważ chrześcijanie, którzy, i to jest podwójna różnorodność, ponieważ dotyczy ona zarówno religii, różnych religii, no są Żydzi, są muzułmanie, są chrześcijanie, i jeszcze w ramach religii muzułmańskiej są wszystkie podpodziały, czy wszystkie tradycje. Tak samo jeśli chodzi o Kościół, chrześcijanie są nieliczni, stanowią mniejszość. Teraz mówi się o 5%, to zależy też od kraju, ale ten mały Kościół posiada wszystkie tradycje, reprezentowane są wszystkie wspólnoty chrześcijańskie.
Łącznie z tymi najstarszymi.
Głównie myślę o tych najstarszych, bo to jest chrześcijaństwo pierwszych wieków, niestety również sporów, podziałów, walk wewnętrznych pomiędzy chrześcijanami i ukonstytuowania się kościołów odrębnych, które ze sobą walczyły. a które teraz dostrzegamy i mówimy, że stanowią bogactwo tej odmienności kulturowej, ponieważ jest tam również kilka języków, na przykład Ormianie, którzy stanowią też duży odłam. Teraz chrześcijanie posługują się językiem arabskim, kiedy rodził się Kościół, posługiwał się językiem aramejskim, wytworzyły się tradycje liturgiczne, tworzyły się tradycje ascetyczne. Także to jest Kościół bardzo bogaty, jeśli chodzi o duchowość, o historię. I może podstawową wartością tego życia razem jest sztuka, umiejętność, kultura, otwartość jednych na drugich. Owszem, wspomniałem o epizodach, o konfliktach, ale niewątpliwie pozytywnym jest to, że w gruncie rzeczy i teraz w sposób taki ewidentny istnieje głębokie porozumienie i zrozumienie dla różnic. Zostało to pogłębione przez te stulecia i stulecia konfliktów z muzułmanami, a więc z inną religią. Oprócz tych kart trudnych, znaczonych krwią, to jednak jest nurt, który trwa nieprzerwanie. Raz jest on bardziej widoczny, raz mniej widoczny, ale nurt porozumienia i wzajemnego przyjaznego współżycia. Wydaje się, że to jest niesłychanie cenne doświadczenie nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale również dla Europy i szerzej nawet, ponieważ teraz Europa i cywilizacja, nazwijmy europejska, konfrontowana jest z cywilizacją muzułmańską i z tym żywiołem muzułmański, który rośnie nieustannie w krajach europejskich i krajach cywilizacji zachodniej.
A jaki jeszcze pozytywny wpływ wywiera islam na syryjskie chrześcijaństwo?
Wywiera wpływ tą swoją surowością, tą wiernością modlitwie, stawia przed określonymi pytaniami dotyczącymi obyczajowości. Nieraz to jest na zasadzie kontrastu i wprost inspiruje do czegoś, co jest wprost przeciwnie, a kiedy indziej korzysta się i w zasadzie powraca do naszej tradycji. Na przykład 5 razy modlitwa wykorzystywana jest, to wezwanie do modlitwy jest również przez chrześcijan, żeby w tym czasie również się pomodlić. To jest tradycja monastyczna tego uświęcenia czasu i całego dnia poświęcenia Bogu. Również post, który tam jest zrozumiały i tam post jest elementem religijności, bardzo poważnie traktowanym, inaczej aniżeli w Europie, ponieważ tam dla muzułmanów post jest zasadniczym filarem ich wiary i religijności. Dodatkowa inspiracja to spotkanie się wschodu z zachodem. Oni bardzo otwarci są i wiedzą, co się dzieje w świecie zachodnim, śledzą, przejmują. Także inspirowani są z różnych stron i rzeczywiście tam bardzo często widziałem erudytów, widziałem ludzi o wysokiej kulturze, otwartych na rzeczywistość nie tylko lokalną, ale uniwersalną.
Ale gdyby mógł ojciec bardziej scharakteryzować chrześcijańskość wiary właśnie wyznawców Chrystusa tam, w czym się przejawia ta żywość wiary?
Niewątpliwie w ich obecności i częstych spotkaniach, manifestacjach tej wiary przy wielu okazjach. Oczywiście, że wszystkie jakieś decyzje takie podstawowe dla życia i wybory i celebracje odbywają się w kościele, a później mają dalszy ciąg w domach. Myślę tutaj oczywiście o narodzeniu, o chrzcie, o ślubie, o pogrzebie. To niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący bardzo, czy mało wierzący, czy on chodzi do kościoła, czy nie chodzi do kościoła, te uroczystości gromadzą całą wspólnotę. W związku z tym te kościoły są stale żywe, stale tam w nich się coś dzieje i coś, co dotyczy zarówno tych zasadniczych wydarzeń życiowych, jak również są to okazje do ciągłego odnawiania więzów wspólnoty, bo tam są wszyscy, to jest święty obowiązek i to są bardzo kontrolowane sprawy, kto był, kogo nie było, dlaczego nie był, to ja też nie będę, albo ponieważ był, to ja też będę. Poza tym w zasadzie każda wspólnota religijna organizuje swoje życie odnośnie swoich członków. Stąd jest bardzo dużo różnych spotkań, szczególnie dla młodzieży, dla dzieci, organizowanie ich zabaw, organizowanie nauki po szkole, Wspólnota znów stwarza okazję do tego, żeby mnożyć spotkania. No i dom rodzinny, w którym tradycja chrześcijańska jest utrzymana, w którym celebruje się święta i również wspomina historię rodzinną. Jeszcze bym dodał, w ramach właśnie tego życia wspólnotowego, intensywnego życia wspólnotowego, Kościół jest bardzo bogaty w różne inicjatywy pomocy biednym, różne towarzystwa, ale również takie zwykłe grupy, w których zależy od upodobań osobistych. To są albo modlitewne, albo bractwa, albo organizujące czuwania, albo organizujące specjalną troskę, pewien fragment życia wspólnotowego. No i na przykład byłem wzruszony i autentycznie zdziwiony ilością chórów, które były na przykład w takim mieście jak Aleppo. To jest nieprawdopodobne, ale więcej aniżeli chórów w mieście Paryżu albo Londynie. W tym małym mieście, w każdej parafii po kilka chórów i niektóre na bardzo wysokim poziomie, nie mówiąc o młodzieży, która próbuje w jakieś grupy muzyczne zakładać, komponować. Niesłychana żywotność i twórczość tego kościoła.
Teraz Aleppo to jedno z najtragiczniej doświadczanych miast w Syrii.
Ten kraj, który urzekał harmonią, harmonią, która jest nurtem od wieków towarzyszący tym wspólnotom, tym różnym wspólnotom wyznaniowym i w ramach określonych wyznań chrześcijańskie czy muzułmańskie, tym różnym formom pojmowania ich własnej religii. Ta harmonia w pewnych momentach jest burzona. No i teraz jesteśmy świadkami. Ludzie, którzy współżyli ze sobą przyjaźnie, którzy w taki sposób urzekający nieraz umieli ze sobą obcować, inspirować się wzajemnie, teraz tracą do siebie zaufanie, boją się, są boleśnie dotknięci przez, i to jest olbrzymia zbrodnia, przez tych, którym zależało na wybuchu wojny nieporozumień, wojny religijnej, wojny pomiędzy wspólnotami, wszystkimi wspólnotami, jakie tworzą społeczność syryjską. To jest mord na żywym ciele tej wspólnoty. To jest zawracanie jej do prymitywizmu, tych wspólnot małych, zantagonizowanych. I ma się wrażenie, że o to właśnie chodzi. Żeby to był kraj skłóconych ze sobą wspólnot, które wzajemnie się nienawidzą i szukają wsparcia z zewnątrz, aby móc pokonać swojego lokalnego wroga, tego, z którym się konfrontują w danym momencie. A więc zdane są na sprzedaż i kupno swojej egzystencji według zasady divide et impera.
Widziel i rządź.
Tu wyraźnie widać, jak ona jest skuteczna, jak łatwo opanować region, w którym nie ma jednolitej władzy, gdzie kłócą się ze sobą antagonistyczne grupy. Tak jak symbolem takiej sytuacji jest Somalia, która jest zredukowana do poziomu takiego prymitywnego jedzenia, picia i nienawidzenia się wzajemnego i szukania jakiegoś małego zwycięstwa, żeby być szefem jeszcze sąsiedniej ulicy albo sąsiedniego drzewa.
Drogi Abuno, to na koniec poproszę jeszcze o Ojcze Nasz po arabsku.
I niech to będzie wspólną modlitwą naszą. Abana allazi fi samawat yataqaddas ismuka yati malakutuka litakun mashiatuka kama fi samai kazalika fil ard atina khubzana kafafa yawmina waghfir lana dhulubana wa khatayana kama nahnu naghfir liman asa ilayna wa la tudkhilna fi at-tajarib lakin najjina min ash-sharir lianna laka mulka wal kudra wal mashd ila abadi dhuhur. Z dodatkiem, do Ciebie należy moc i siła na wieki wieków. Amen.
Amen.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Dziękujemy za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.